Kate Okuniewska, a to podcast Showroom, czyli Dziewczyny z Sąsiedztwa, w którym co środę gadamy z dziewczynami totalnie bez cięć o tym, o czym sobie wiecznie zapominamy, czyli że mamy tak wiele wspólnego. I nieważne, gdzie mieszkamy, co nosimy, z jakiej jesteśmy bajki, czy jesteśmy mamą Muminka, czy jak Shrek. Nie, dobra, żartuję, to wytniemy. Dobra, nie wycinamy nic, lecimy z odcinkiem. Cześć, z tej strony Asia Okuniewska. A to podcast Showroom Dziewczyny z Sąsiedztwa, w którego gościem, czy gościnią, jak kto woli, jest dzisiaj Maja, czyli założycielka Vegan Ramen Shop. Maju, dziękuję, że jesteś z nami dzisiaj.
Dziękuję za zaproszenie.
Założenie knajpy i w ogóle posiadanie knajpy to było od zawsze twoje marzenie. I teraz byliśmy na wyjeździe wakacyjnym i moja koleżanka Marta Niemira zaczęła grać w grę, która nazywa się Animal Restaurant i polega na tym, że cały czas spędza z nosem w telefonie zarabia pieniądze, zamiast pieniędzy zarabia dorsze. I za te dorsze może dokupować sobie różne rzeczy do tej restauracji, kupuje nowe stoliki, zatrudnia nowych pracowników, przychodzą tutaj knajpy różne zwierzęta, one czasem ktoś kradną, czasem zostawią napiwki i zaczynam się zastanawiać, czy kolejnym krokiem w Marty karierze będzie właśnie wydawanie miliona dorszy na restaurację.
Ogólnie to jest w ogóle sama prawda, co powiedziałaś.
No
tak
właśnie.
Tak wygląda życie restauratora, dostajesz dorsze, ludzie kradną.
No właśnie się zastanawiam, czy to było twoje marzenie, żeby wydawać dorsze na restaurację. Skąd się wzięło to marzenie o restauracji?
Wydaje mi się, że to jest jakiś taki może niedostatek gościnności w domu rodzinnym. W sensie mój dom rodzinny w sumie nie był jakiś idealny, ale był bardzo gościnny. I podobało mi się to. I czasami, kiedy tego na przykład nie było, to sobie wyobrażałam, że ja jestem właścicielką tego domu i to ja tym wszystkim zarządzam, okay. I jakby on wyglądał i jakby to tam było.
I co by było w lodówce, jakbyś wrócił?
Dokładnie wszystko, w sensie naprawdę w sensie mogłabyś mnie przepytać z katalogu IKEA z tamtych czasów i bym wiedziała, jak się nazywają te meble, które chciałam. Więc jakby to mi zajmowało totalnie mózg. Wydawało mi się, że przez gościnność będę w stanie mieć takie prawdziwe community. Takie prawdziwe połączenie z takimi ludźmi, którzy jakby mają takie same wartości jak ja. Czyli jak jesteś dzieciakiem, takim nastoletnim, 13, 14, 15, 16-letnim dzieciakiem, to czego najbardziej szukasz, to właśnie takiego community, takich ludzi, którzy myślą tak jak ty, mają podobne przeżycia do ciebie. I zgromadzenie ich wcale nie jest takie łatwe, bo jesteś w randomowej grupie w szkole.
Ty jesteś z Milanówka.
Tak.
Więc w Milanówku nie mogłaś sobie dobrać znajomych, no w sensie, identycznych do siebie z taką łatwością.
Inaczej, no w tym Milanówku mam parę znajomości do tej pory, które pochodzą z czasów jakiegoś tam liceum, gimnazjum. Ale to nie były osoby, które chodziły do mojego liceum, gimnazjum, bo ja chodziłam do pato liceum, gimnazjum. Ja bardzo się źle uczyłam i nie chodziłam do szkoły. Dlatego widzicie, tak się kończy w garach właśnie, jak się nie chodzi do szkoły. Te osoby, z którymi mam jakieś tam relacje, to są osoby, które nie chodziły ze mną do szkoły, tylko chodziły do szkoły z jakimś moim ówczesnym chłopakiem i to byli jacyś tacy jego znajomi.
To skąd brałaś to community, którego szukałaś?
No z forum, z internetu.
Co to było za forum?
Z forum California Punk Info, stąd też wzięła się moja wspólniczka Basia, z którą się znam, myślę, że już z 13 lat czy 14, nie wiem, już w sumie nie liczymy, już przez 4 lata podawałyśmy, że 10, więc...
Okej, okay. I czy to forum było o tym, że gdzie można kupić takie przypinki, jakie się chce i żeby się wyglądało trochę jak z Kalifornii?
W sensie nie myśleliśmy tak bardzo o wyglądzie. To było forum, które miało bardzo dużo działów, więc na pewno był też dział, gdzie kupiłeś te Vansy. Ale chyba tak, chyba w ogóle był dział o butach. Ale to głównie chłopaki tam pisali. No ja głównie się udzielam w dziale off-top, czyli jakby najlepszym dziale każdego forum. Było mnóstwo działów, jeżeli chodzi o muzykę punkową w Polsce i konkretne zespoły z zagranicy. No ale wszystkie pierwsze te nasze gigi to były raczej gigi polskich zespołów. Też był jeden zespół z Milanówka, Maypole. Naprawdę polecam odsłuchać, wpisać na YouTube Maypole. Na przykład taką piosenkę Józek Punk. Złoto.
Czyli to są twoje, czyli 16, ile to było? 16 lat temu mówiłaś?
No nie, to tak myślę, 12 czy 13, coś takiego. No to przynajmniej tyle lat się znamy z Baśką. I znamy się z internetu. No ona była w Lublinie wtedy, tak.
I skąd przyszło ci przez myśl? Na przykład jak tak pomyślałam sobie, że moja przyjaciółka mówi mi, ej, wiesz co, poznałam jakąś taką dupę z internetu i pomyślałam, żeby sobie z nią założyć restaurację. Nie. Tam powiedziała, weź sobie ściągnij Animal Restaurant. Zobacz sobie, co to jest za tyra. A później sobie otwiera restaurację. To pierwsze, co mi jej powiedziała. Oczywiście. A po drugie mi jej powiedziała, ej, weź, nie można ufać ludziom z internetu. I chyba, że wtedy jeszcze, kiedy wyście się znały, poznawałyście, to nie było chyba jeszcze tak powiedziane, że internet jest taki niebezpieczny. Znaczy, że tam może ci ktoś wie, że tam podasz kod do karty i ktoś tam cię oszuka, czy coś tam. Skąd mogłaś wiedzieć, że
bo jest
idealna partnerka do prowadzenia biznesu?
Bo ja ją znałam nie tylko z internetu i ona wcale nie jest idealną partnerką do prowadzenia biznesu. W sensie, jeżeli byś... Sorry, Basia, kocham cię. Ale jeżeli miałabym wymyślić idealnego partnera do prowadzenia biznesu, to byłby to jakiś pewnie taki, wiesz, koszulowy CEO, który by zdejmował ze mnie odpowiedzialność. Basia jest typiarą, która mnie inspiruje. To nie jest typiara, która jakoś szczególnie potrafi zdjąć ze mnie odpowiedzialność. Chociaż potrafi, ale to nie jest jej główny skill. To nie jest to główne wsparcie.
Uzupełniać. Co jest twoim, bo ile was jest wspólniczek?
Jest nas wspólników w sumie, bo Basia jest jedną wspólniczką, jest jeszcze jeden wspólnik.
Okej. Okay. Jakie macie skille, które właśnie to community z was tworzą?
Zaraz ci powiem, ale jeszcze ci wytłumaczę wcześniej, że Basia to jest dziewczyna, z którą się poznałyśmy w internecie, ale nasza znajomość przeszła do realu, zanim założyłyśmy firmę.
Okay.
I w ogóle zakładanie firmą z Basią to jest też piękna historia, którą bym chciała powiedzieć, bo to nie do końca było tak, że ja chciałam, żeby ona była moją wspólniczką, ale no, wkupiła się typiara. Wkupiła się typiara z bananowego domu, miała hajs, no i się wkupiła, bo ja już nie miałam. Ale tak naprawdę to wyglądało trochę tak, i będę przeklinać. Tutaj uwaga, zatkajcie uszy. Ja przyszłam do niej i mówię, Basia, chciałabym zostać menadżerem, bo ja zakładam ten vegan ramen shop. Wiesz, wcześniej już robiłam pop-upy, ona zawsze była na tych pop-upach, zawsze robiła zdjęcia, zawsze wrzucała to w social media, a zawsze ją ktoś tam, no, miała dość dużo tych followersów, jak na to, że nie jest jakimś specjalnym fejmem, takim, no, nie jest sławą, to dużo osób ją followuje i dużo osób, no myślę, że ma jakiś tam, jest influencerką. Myślę, że dużo, że jakby miała tam jakiś wpływ, no i pomagała nam w ten sposób istnieć i zbierać gości, więc chciałam ją zatrudnić jako menadżerkę. I zaproponowałam jej to. Spotkałam się z nią w piekarni Aromat Nasiennej. I powiedziałam jej, Basia, może chcesz być moją menadżerką? A Basia powiedziała, spiłaj Majka.
Jakby... Taka z ciebie koleżanka?
Tak, dokładnie. Tak powiedziała. I powiedziała, nie będę twoją menadżerką, nie będę u ciebie pracować, ale mogę zostać twoim wspólnikiem. Twoją wspólniczką. No i została ostatecznie, bo no, my wymaksowaliśmy wszystkie nasze hajsy i jak policzyliśmy, ile możemy wymaksować, jakby no po prostu total, to i tak wyszło, że mamy tak 50 koła za mało. Więc no, Baśka wrzuciła to 50 koła, sorry, nie wiem, czy powinnam to mówić, ale no dobra, tak, każdy z nas się złożył tak o około 50 koła, czyli otwarcie tej restauracji w takiej najbardziej bieda formie kosztowało 150 koła, plus jakiś tam lizik pewnie za sprzęt. I ona przyszła, i ona się dorzuciła, i wcale nie było łatwo na początku, i też się potrafiliśmy kłócić, i potrafimy się kłócić do dziś, ale jak zauważyliśmy, że należy się nie wkładać w szuflady, do których się nie pasuje, tylko właśnie oczekiwać od siebie tych rzeczy, które są w nas najlepsze.
Czyli dokładanie kompetencji do tego, okej?
Okay. To się zrobiło dobrze. I też... myślę, że coraz się pewniej czujemy w swoich butach. Basia zawsze była silna, jeżeli chodzi właśnie o social media i jeżeli chodzi o jakieś takie marketingowo-PR-owe rzeczy. Ja też, ale ja nie robię tego z taką lekkością jak ona. I tak jak jakby czuję kierunek, to jakbym jestem w stanie poprowadzić ten kierunek, to sam wykon to jest ona. Czyli ja jestem tą osobą, którą witam, a ona jest tą osobą, która to wykonuje i to robi zajebiście. No i trzeci wspólnik to jest mój chłopak. Krzysiek Kison, który mam też dziecko i dwa psy i kota.
Czyli to, że ta odpowiedzialność w zamieniach knajpy to już jest żadna tak naprawdę, jak już ma koty i dziecko i psa.
Nie, no mieliśmy knajpę, zanim mieliśmy dziecko i drugiego psa i kota.
Czyli dokładacie sobie to po prostu. Tak jak z kolejnymi otwieranymi lokalami, tak dokładacie sobie tej odpowiedzialności. A kto jest taką osobą, która tak najbardziej trzyma, jest szyją tego, że gdyby ktoś się rozchoruje i to tak naprawdę może doprowadzić do tego, że jest jakiś duży przypływ w knajpie?
Ja, dlatego ubezpieczenie.
Nieprawda, to wszyscy kucharze.
A o to ci chodzi, że w kucharze...
Tak, bo jak nikt nie będzie
w knajpie, a ja myślę, że mówiłaś cały czas o jakby tam zarządzaniu. Nie, no to w knajpie to w sumie ktokolwiek się rozchoruje, to jest przypał.
To prawda. To jest coś, czego ludzie nie rozumieją, dopóki nie pracują sami w knajpie, tak. Że jeżeli zabraknie zmywaka, mhm. którym tak wszyscy się śmieją, że o, tam ktoś...
Nie, nie,
znaczy, nie, nikt, nikt się nie śmieje już w knajpie czy ten, ale tak się mówi, że o, będziesz pracował na zmywaku tak. za sobą. No. To jest najbardziej odpowiedzialna w ogóle tak. pozycja w
bez
restauracji.
Bez zmywaka kucharz nie może wykonywać swojej pracy. Bez
nikt nie dostanie żarcia, nie ma talerzy czystych, nikt nie dostanie na czas jedzenia, trzeba je ręcznie myć, są niedomyte, bez sensu.
To jest najbardziej wspierająca pozycja w ogóle w tym. W sensie,
i najmniej doceniana,
że jeżeli... Uważam. No tak, ale u nas zmywaki wcale, że nie zarabiają. 150 zeta za dzień bycia na zmywaku, myślę, że to jest spoko stawka, więc to jakby prawda. Ktoś chciał, to ten.
A w jaki sposób dobierasz...
I żarcie, i jej picie za darmo.
czy ty sama dobierasz pracowników, czy jak to od początku... Jak na
Różnie.
Początku nie wpaść w tę pułapkę, że otwierasz restaurację i chcesz zatrudnić w niej wszystkich znajomych?
To jest głupie. Nie można tak robić.
Wiadomo, ale jest ta pokusa.
Nie można tak zrobić, bo później ich nie można zwolnić.
No właśnie.
Więc musisz się wtedy zastanowić, czy ci bardziej zależy na tym, czy że ten, że, żeby mieć znajomość, czy ci bardziej zależy na tym, żeby mieć biznes. A biznes... To jest też tak, że można robić różne biznesy, ale i one mogą przynosić średni hajs i w ogóle jest git. Ale ogólnie biznes jest po to, żeby przynosić hajs. No, w sensie po to w ogóle powstaje przedsiębiorstwo. Mhm. Ono musi zarabiać, żeby się utrzymywać. I teraz... przez to, że wszystkie ceny rosną, to po prostu no, musisz cały czas pracować, musisz się rozwijać, bo musisz zarabiać więcej pieniędzy, żeby opłacić te wszystkie rzeczy, bo kucharze chcą więcej zarabiać, bo kelnerzy chcą więcej zarabiać, bo pracują u ciebie długo.
I jak ty to ogarniasz? No, gdzie się tego uczy człowiek?
Nie wiem, od Taylor Swift.
Właśnie chyba.
Chyba tak.
I od Michelle Obamy.
Tak.
Czy to było tak, że zawsze się urodziłaś z takimi kompetencjami, że byłaś dobrym zarządzaczem? Bo ja na przykład, gdybym miała coś takiego robić, to bym się popłakała i nie poszła do pracy kilka dni z rzędu.
Nie wiem.
Tylko bym miała gorszy dzień.
Nie wiem, ale w sensie Basia mówi, że jestem bardzo koziorożcowa. Mhm. I że to jest, bo Basia jest ezograżyną ogólnie. ale ja też jestem już. I śmiej się z nas, lewogram. Ja lubię pracować, a co do zarządzania, to nie jest takie de facto zarządzanie, którego pewnie się uczysz na Uniwersytecie Warszawskim. Nie wiem, bo się źle uczyłam, więc studia rzuciłam bardzo szybko, ale to jest takie zarządzanie bardzo organiczne i bardzo takie z serca. Mhm. W sensie strasznie się staram, żeby nie stracić... No to nie jest relacja, jakby ja nie chodzę z nimi na piwo, nie mam czasu na takie rzeczy, ale żeby nie stracić takiej relacji z wszystkimi, którzy u nas pracują i jakby nie podchodzić do tego jakoś strasznie hierarchicznie, nie być tym szefem, którego ludzie się
właśnie
boją.
Jaki być tym szefem, który wiesz, który kiedy przychodzi do knajpy, to już cała kuchnia mówi, przyszedł.
Albo wszystko podskakuje.
Trzeba, i tak, i trzeba wyskakiwać, schować telefony, wszystkie jakieś
trzeba
rzeczy.
Telefony.
Oczywiście, że trzeba chować telefony, ale są takie sytuacje, kiedy masz na przykład, nie wiem, szefa, który jest po prostu... Ja miałam kilkoro takich właścicieli restauracji, z którymi nie chciałam mieć w ogóle żadnego kontaktu. Mhm. I kiedy tylko przychodzili do knajpy, to byli właśnie tymi ludźmi, którzy przychodzili i nie znali się w ogóle na tym, co się dzieje w kuchni. Kompletnie nie mieli w ogóle żadnych, nie znali realiów pracy kuchennej. I dlatego przychodzi i mówi, a dlaczego to tutaj leży?
Tak, o Jezus, dobra, proszę.
A czy to nie może być takie bardziej w takim pudełku? I to było takie, wiesz, to jak nie być takim szefem, który przychodzi i czy ty pracowałaś sama w kuchni?
Oczywiście.
Czy przeszłaś wszystkie te stanowiska, w których
Oczywiście.
Musiałaś pracować? Czyli to jest może sukces tego,
tak.
w jaki sposób zarządzasz?
To jest dokładnie to, co chciałam powiedzieć. Już wszystko powiedziałaś. Zanim, w sensie cała moja kariera, ja pracowałam przez 10 lat w różnych miejscach, zanim miałam tą knajpę. Jak miałam... Jestem młoda cały czas, jeszcze nie mam 30, tak jakby co. Więc moja pierwsza praca, jakoś tak około 16-17 lat, to właśnie była w knajpie, właśnie na zmywaku, później na zimnej kuchni, później na ciepłej kuchni, mhm. później na sali. No i jakby przeszłam to wszystko wtedy. Byłam też hostessą w jakiejś innej restauracji takiej, która po prostu sadza ludzi do stołu i lepiej zarabiałam niż w tamtej pierwszej, co w ogóle o co chodzi. Ale no tak, no poznałam to gastro od środka i to nie było tak, że mi się tam podobało. Nie podobało mi się tam. Te gastronomie, w których byłam, to nie były takie fajne, hipsterskie gastronomie. To właśnie były takie gastronomie typu, że przychodzi szef. Mhm. I ten szef to jest, wiesz, ktoś, kto jest deweloperem albo jakimś mafiozą, tak. albo coś w tym stylu i nie ma kompletnie pojęcia o tym, na czym właśnie polega taka gościnność i to wszystko. Jego interesuje to, że były trzy ładne krewetki, nie? Tam na porcji, żeby ten food cost się zgadzał i to tyle. Mhm. I to jest coś, co mi się nie podobało w gastronomii, dlatego to rzuciłam i poszłam do mediów. I pracowałam w mediach, a w mediach mi się nie podobało czekanie na przelew i ogólnie stawki. I to, że to jest taki dmuchany prestiż i taka trochę wydmuszka. No i to marzenie o tej knajpie się cały czas...
Czy byłaś osobą, która od zawsze po prostu chciała być na swoim?
no nie potrafi, no w sensie autorytety, wiesz, to złe uczenie się, to wszystko się z czegoś wynika i myślę, że przede wszystkim właśnie z takiej tendencji do kwestionowania wszystkiego.
A jak zmieniło się twoje zarządzanie knajpami i w ogóle twoja praca, kiedy urodziłaś dziecko? Jak poradziłaś sobie przede wszystkim
no to był hardcore,
z trudem ciąży,
no.
A później z małym niemowlakiem i zarządzaniem?
Ciężko mi to wspominać w ogóle. Pamiętam, dobrze to pamiętam. Pamiętam, że ze szpitala już wysyłałam zamówienia do pana Warzywko. I pamiętam, że w drugim trymestrze malowałam ściany w tym ramenie i że stałam tam za barem po otwarciu. Pamiętam pierwszy dzień, kiedy otworzyliśmy i wlał się tłum do środka i trzeba było chytać miski i nie było czasu, żeby pójść cigu zrobić. No i to było coś, o czym marzyłam. W sensie to było spełnienie marzeń. Ja stałam z moim ukochanym w moim miejscu, które też ma swoją historię bardzo wspaniałą, bo to jest pierwsze miejsce, w którym zrobiliśmy pop-up, a później otworzyliśmy im restaurację, więc... I to było moje, było rządzone po mojemu, menu było moje, wszystko było zrobione tak, jak ja uważałam i to się wszystkim podobało. Nie było złych recenzji. Ludzie przychodzili, wychodzili zachwyceni, a ja nie czekałam na przelew, tylko dawałam miskę i dostawałam pieniądze. I gotówkę, bo nie było terminali, więc jakby to jeszcze bardziej było takie, że mogłam tego dotknąć i ta gratyfikacja była natychmiastowa. Po całym dniu pracy, kiedy odpalałam swoją Bawarię 0%, to no, nie wiem, czy mogłabym być w sumie szczęśliwsza niż byłam. Fajne było to,
ciechałaś cały czas dorsze.
Ciechałam
cały
dorsze.
Dzień dorsze. Tak.
Cały dzień dorsze. Ale to też nie chodziło tylko o te dorsze, chociaż bardzo chodziło o te dorsze, bo ja no, nie byłam w dobrej sytuacji finansowej, a wszystko, co żeśmy włożyli, to po prostu no, to były zaryzykowane karty kredytowe wyzerowane.
Czyli będąc w ciąży, postanowiłaś otworzyć restaurację, czy to jaki to był?
Niestety był taki fuck up, że dowiedzieliśmy się, że ta finanska się zwalnia, nie wiem, jakoś we wrześniu, wynajęliśmy ją, zaczęliśmy remont, a ja w grudniu zeszłam w ciążę przypadkiem.
Okay.
To nie było tak, że planowaliśmy to, więc to no, kosztowało trochę stresu, no ale tym bardziej jakby się spięłam, żeby to, no, żeby to rozkręcić na tyle, na tyle się wyrobić z otwarciem, żebym mogła jednak pójść na jakiś tam urlop i nie musiała stać tam za garami przez 10 godzin dziennie. No i na szczęście się to tak udało zrobić, że ona się urodziła i mogłam posiedzieć z moją córką w domu i od tego czasu w sumie już nigdy nie miałam takiego serwisu, że stałam 10 godzin, tylko ewentualnie przychodziłam kogoś wesprzeć na parę godzin jako kelner, czy coś w tym stylu. Ale tak to na to już nigdy nie musiałam, więc udało nam się to tak wyskalować. I tak, nie ma takiej sytuacji, że my przychodzimy do firmy i nie wiemy, co się dzieje w kuchni. Tak, nasi kucharze w tym momencie już gotują lepiej niż my, bo oni tych misek nie wydali 3000, tylko 60 tysięcy. No po prostu ta praktyka to jest już coś, czego, no, z czym nie możemy konkurować, ale wiemy, jak to jest i przez to, że oni wiedzą, że my wiemy, jak to jest, to też chyba nas szanują trochę bardziej i tak też traktują poważniej i wiedzą, że są traktowani poważnie po partnersku, więc mogą z nami szczerze rozmawiać.
Super. A no. Czy bycie gastrograżyną teraz, już poza byciem gastrograżyną, czy bycie gastrograżyną nie odbiera ci trochę radości z chodzenia po innych knajpach?
Tak.
Bo wiesz, co jest źle.
Strasznie. W sensie ja pod koniec, zanim otworzyliśmy finlandzką, to pracowałam w PR-ze dla restauracji i no to tam chodziłam i też jakby widziałam kulisy tego, jak to wygląda. Więc tworzenie tego PR-u dla restauracji to już jakby była jedna warstwa, która zeszła z tej scenografii, z tego teatru. No a później jak już założyliśmy te knajpy, to jedyne, co ja widzę w tym momencie, to widzę zmęczonego kelnera. To widzę, że ten typ miał za dużo zmian pod rząd. I no po prostu nie... No trudno jest, nie mam już takiej radości, ale są cały czas takie evergreen knajpy, do których lubię przychodzić i w których cały czas jest fajnie. I to zazwyczaj są takie knajpy, które właśnie nie mają takiego teatru, które są bezpośrednie bardzo.
Co robisz, jak masz taki totalnie do dupy dzień i wracasz do domu z pracy, albo na przykład, nie wiem, bierzesz sobie dzień wolnego, bo jesteś chora i co robisz, żeby następnego dnia, żebyś mogła wstać i czuć się lepiej? To może być cokolwiek i gdziekolwiek i z kimkolwiek.
Mam bardzo różne sposoby na to. Staram się jakby nie dać się takim dniom i zazwyczaj to oznacza tyle, w sensie zazwyczaj jeżeli mam taki dzień, to znaczy, że nie miałam dość dużo przestrzeni dla siebie sama, więc odwołuję takie rzeczy, które mogę odwołać, które znaczą, że muszę mieć z kimś kontakt i idę na trening i na masaż. To są dwie takie rzeczy, które lubię zrobić, czyli poruszać się i jakby dać coś dobrego mojemu ciału. No później po prostu spędzam sobie trochę czasu sama w domu i to wystarczy mi. W sensie posłuchanie takiej muzyki, której chce,
kanały, które oglądasz na
Kosmicznej YouTube. Żabki na przykład.
Co to jest Kosmiczna Żabka?
To jest piosenka z YouTube'a, hit, polecam. Moja córka bardzo lubi.
A dla dzieci? Tak, tak. Okej, okay. Czyli to jest coś z Baby Shark, czy na tej samym wózku.
Baby Shark, pewnie. Kosmiczna Żabka.
Świetne. No. A nie miałaś właśnie, chyba uratowało cię to, że nie siedziałaś w domu po porodzie i nie miałaś takiego czasu właśnie zastoju, gdzie miałaś tylko na przykład kontakt tylko z dzieckiem i taka byłaś zamknięta w czterech ścianach. Chyba cię tak. To dużo ułatwiło.
W sensie ja byłam przerażona po urodzeniu dziecka. Ja się bałam ją, jak ktoś inny pchał wózek, to się bałam, że ona na przykład nie oddycha albo coś w tym stylu. Musiałam ją widzieć cały czas. Więc ja, jak mówiłam wszystkim, że super w ogóle połóg, o co chodzi, to ja w ogóle nie miałam perspektywy na to. Ja dopiero teraz, 2 lata później, 2,5 roku później, jestem w stanie powiedzieć, że ja byłam po prostu totalnie przerażona. Mój poziom stresu musiał być po prostu potąd.
A miałaś wsparcie właśnie bliskich jakichś innych matek, czy w ogóle byłaś jedyną koleżanką, która...
A nie koleżanką, to może tak, koleżanek miałam. Babci nie za bardzo. Natomiast Krzysiek, no w sensie fakt, że my mamy tą restaurację wspólnie, że to jest nasza rodzinna restauracja, no to po prostu było. No my jesteśmy w tym razem, tak? To nie jest tak, że on idzie do jakiejś pracy i wraca po jakichś 8 godzinach i czekasz,
po
mu obiad zrobię.
Razem z Franką, która jest teraz w przedszkolu.
Tak, jesteśmy, w sensie wszystko mamy wspólne, więc dbanie o te rzeczy jest łatwiejsze niż w przypadku wielu innych matek, które mają, no, które dbają o to ognisko domowe same i też na przykład mają osobną pracę, prawda? To już mi się wydaje jak hardcore, w sensie mieć 2 dzieci, 2 rodziców w 2 różnych pracach, te dzieci w różnym wieku jeszcze, różne rozwoju. To jest po prostu, ja nie wiem, jak ludzie to robią, jestem pełna podziwu. Samotne matki to już w ogóle, w sensie...
Ona pewnie myślą, jak ty ogarniasz to, że masz sama biznes, musisz sama dofinansować...
Nie mam sama biznesu, mam wspólników.
No ale musisz, wiesz, jakby od tego biznesu zależy, co ty włożysz do gara.
No tak.
Czy coś ludziom włożysz do gara też?
No tak. Jezus, to jest taka odpowiedzialność, że ciężko idzie spać z taką myślą. Właśnie. Ale nigdy się nie spóźniliśmy z przelewami i z pieniędzmi właśnie, wiesz, po prostu to są doświadczenia z mediów.
A co cię najbardziej drażni w byciu mamą? Bo mówisz, że
gadałyśmy
wcześniej,
opowiedz
o tym rodzicielstwie, bliskości i odległości, bo to było bardzo fajne, inspirujące.
Ogólnie praktykujemy rodzicielstwo bliskości i uważam, że to można bardzo szybko... W przypadku 2-latka, no bo to jak jesteś niemowlak, to jest zupełnie co innego, co robisz, a co innego, co robisz, jak masz 2-latka, ale w przypadku 2-latka to jest uważanie na to, żeby nie zrobić temu dziecku czegoś, czego byś nie zrobił swojemu znajomemu, którego lubisz i szanujesz, po prostu. Czyli traktowanie tego dzieciaka po partnersku, no. Uczysz nazywać go emocje, jesteś jego przewodnikiem, ale jednocześnie starasz się po prostu pamiętać o szacunku. I to jest w sumie tyle. Ale żeby móc pamiętać o szacunku, żeby móc nie wydrzeć się na to dziecko, kiedy to dziecko wyrzuca ci z ręki owsiankę, którą mu właśnie przyniosłeś, o którą właśnie poprosiło, no to trzeba mieć zasoby. A żeby mieć te zasoby, to musi być też czas na rodzicielstwo odległości, kiedy ktoś inny opiekuje się twoim dzieckiem.
Kto się wtedy opiekuje dzieckiem?
W przedszkole. Polecam, placówki. Wspaniała rzecz. My akurat korzystamy z fajnej placówki.
Niektórzy nie mają takich możliwości. Tak. To jest wtedy. I co ma zrobić wtedy taka mama? No,
no przerąbana ma taka mama, to od razu mówię, że jakbym była taką mamą, to moje dziecko oglądało bardzo dużo YouTube'a, jadło serki Danio i czekoladę codziennie, bo po prostu
nie dałabyś rady psychicznie.
W sensie po prostu wiedziałabym, że jestem w stanie w tym momencie się tym dzieckiem nie zajmować. Zrobiłabym wszystko, żeby się przez jakąś godzinę, półtorej, 2 dziennie tym dzieckiem w ogóle nie zajmować. Najchętniej, żeby 2 godziny spało, jeszcze 2 godziny później oglądało YouTube'a. I jeżeli jestem w stanie wygospodarować 4 godziny, w których wymyję się, ubiorę się, ogarnę przestrzeń dookoła siebie, usiądę do maili, pójdę z psami na spacer, nie wiem, cokolwiek, to no nie pójdę z psami na spacer, jak moje dziecko śpi albo ogląda YouTube'a. Mhm. Jest jeszcze za małe. Poczekajcie do 7 roku życia. Ale no, te 4 godziny to jest takie, że trzeba, no po prostu...
4 godziny dziennie dla ciebie. Tak. Prawo człowieka. Tak. Prawo każdej matki 4 godziny dziennie dla siebie. A jak wyjeżdżasz, bo widzę, że wyjeżdżacie, ale widzę też, że wyjeżdżacie z Franką.
Nie ma innej opcji.
Nie ma innej opcji, bo była pewnie zazdrosna, że rodziców nie ma.
Tak, ale też byśmy tęsknili za nią. Chcemy się z nią dzielić tymi przeżyciami. W sensie zobaczyć Nowy Jork samemu byłoby fajniej. Pewnie byśmy zrobili więcej rzeczy. Pewnie byśmy mieli możliwość zostać z kimś, nie wiem, napić się, pogadać i tak dalej wieczorem. Ale fajne jest to, że możemy jej to pokazać.
Jakie są pro tipy właśnie z podróżowaniem z dzieckiem?
iPad.
Zamknięcie po prostu.
Nie, no w sensie, jeżeli jesteś wiesz, w 10
zabawy.
Jeżeli masz 10-godzinny lot, to nawet jeżeli twoje dziecko normalnie nie używa takich rzeczy, co uważam, że to jest zdrowe i trzeba jak najbardziej to mieć pod kontrolą i jakby robić to wspólnie, żeby to nie było tak, że to dziecko robi to sam i ty nie wiesz, co tam się dzieje, to polecam. Są bardzo fajne, mądre aplikacje, które dadzą mu rozrywkę i też dadzą tobie chwilę wytchnienia od zabawiania tego dziecka przez 10 godzin w samolocie do
nowego. Czy to właśnie to partnerstwo, o którym mówiłaś, że jeżeli masz już tego dwulatka, no to musisz go traktować tak jak dorosłego, z którym jedziesz też na wakacje. Mhm. Czy w takim razie musisz uwzględniać również jego potrzeby
przede
podczas
wszystkim
tego,
jego potrzeby.
Tych wakacji? Czy to się później nie robi tak, że po prostu nie masz tych 4 godzin dziennie dla siebie?
No nie, na wyjazdach nie. W sensie my akurat mieliśmy tego farta, znaczy tak to zaplanowaliśmy ten miesięczny, to był nasz pierwszy urlop, odkąd otworzyliśmy ramen, taki prawdziwy, bo zazwyczaj robiliśmy takie urwane weekendy, nie, tam 4-5 dni max, a to był taki prawdziwy miesięczny wyjazd. Więc byliśmy, no odwiedziliśmy rodzina Krzyśka w większości mieszka w Stanach. I tam mieliśmy dostęp do babci, która faktycznie zajmowała się mało. Babcia też jest babcią pracującą, ale rano, kiedy mała wstawała, to my nie wstawaliśmy.
Super.
Ona siedziała z babcią, więc to było super. No, w Nowym Jorku no to nie za bardzo, ale w Nowym Jorku mieszka z kolei moja siostra starsza. Wspaniała i ma wspaniałe dzieci, wspaniałego męża i ogólnie uwielbiam.
Czyli przyjechaliście tak naprawdę, mieliście tam przedszkole, tak. Różne placówki, tylko że poza płatnościami.
No w sensie to nie było tak na co dzień, nie dało się tego zrobić tak na co dzień. Udało nam się zgrać, myślę, że po paru dniach nawet już tam ten jet lag jakoś nawet nie istniał. W wypadku Franki on w ogóle nie istniał.
No
ona
właśnie.
Przespała to akurat idealnie. Z powrotem było gorzej. Ale no, ten jet lag nie istniał. Dało się podróżować, dało się grać. Po prostu trzeba pamiętać o tym, że każdy potrzebuje czasu na naładowanie baterii i ona potrzebuje drzemki w środku dnia i my też potrzebujemy się w środku dnia zatrzymać i pogapić w telefon, poczytać coś, po prostu pobyć głową gdzieś indziej, niż właśnie w zaspokajaniu potrzeb, bo to jest w sumie główna rzecz, którą robisz, jak masz dwulatka, no zaspokajasz potrzeby tego dwulatka. Jeżeli dwulatek jest zaspokojony, to możesz zaspokoić swoje potrzeby, oglądając coś, wchodząc gdzieś, zamawiając jakieś szalone jedzenie.
Mhm. Właśnie, a jak podróżujecie, to czy podróże są właśnie waszym urlopem, czy jednak trochę chociaż wydaje mi się, że to jest forma relaksu, jedzenie jest absolutnie, jakbym miała się ciebie spytać, na ile punktów od 1 do 10 jest dla ciebie ważne jedzenie, to
10.
Myślę, że 10 na 10.
Najważniejsze.
Jak się inspirujesz, tworząc nowe menu, oczywiście w porozumieniu pewnie też z innymi pomysłami, tak jak mówiłaś. Skąd bierzesz te pomysły? Z jakich miast najwięcej, które miasta cię najbardziej inspirują kulinarnie?
Nasze menu pochodzi z YouTube'a, dlatego że zanim mieliśmy pieniądze na jakiekolwiek podróże, to nie podróżowaliśmy, oglądaliśmy te rzeczy na YouTubie. Oglądaliśmy, jak Mark Wins wywija oczami, jedząc jakieś stinky tofu, czy jakieś inne szalone, naprawdę szalone rzeczy. No i po prostu te podróże to były próby odtworzenia tego, czyli ewentualnie podróże na bakalarską, czy gdzieś, gdzie można było kupić jakieś
składniki szalone
i z tymi składnikami gotowanie. I to były te podróże takie za parę złotych, a nie takie wielkie jakieś tam projekty. Więc to
jak wygląda. Że właśnie jest na Tajwanie.
Wróciła już. Była na Tajwanie i na Okinawie. Krzysiek w ogóle był na Tajwanie, kiedy my byliśmy kiedy ja byłam w ciąży i tam zaczynaliśmy otwierać, to on miał jakoś tam taki krótki trip i też.
Czy macie taki czat na Messengerze, gdzie sobie wysyłacie zdjęcia, że to jest pyszne,
tak.
To jest pyszne.
Ale nie, wysyłam sobie też zdjęcia z kibla, jak sobie selfie tam są. Tam jest wszystko, jest trochę śmietnik. I tak mamy Pinteresta na przykład. I na Pintereście sobie przypinamy jakieś rzeczy. Mieliśmy kiedyś Basecampa, ale to poszło do śmieci. Uh-huh. Działamy na Messengerze przede wszystkim. Rzeczy, które nas inspirują, to zazwyczaj są rzeczy, które już są gdzieś i po prostu u nas ich nie ma. Czyli to są rzeczy, których byśmy chcieli mieć. To jest łatanie dziury, którą sami widzimy.
Mhm.
Mogę w sumie powiedzieć, bo pewnie jeszcze tego nie opublikujesz. Za chwilkę będziemy mieli nowy ramen. W środę będzie nowy ramen Mapo Tofu Ramen, czyli taki chiński w zupełnie chiński. Coś, z czego właśnie do czego doszliśmy niedawno, że w sumie to nie za bardzo jest kuchnia chińska tak naprawdę w Warszawie rozpowszechniona. Jest Regina, która robi jakieś takie trochę fajne, fajne rzeczy przy wozie, ale tam też jest na przykład kurczak generała Tso, który nie jest chiński, tylko jest amerykański. Więc to jest taki
miks.
No.
Może też zauważyć, że nie ma go nigdzie i ktoś po prostu chciał zjeść.
Dokładnie tak. Ja uwielbiam Reginę, w ogóle pozdrawiam, polecam. Super. Dla wegan i nie wegan.
A właśnie dlaczego pomysł na, skąd pomysł na kuchnię ramen wegański? Czy to jest po prostu właśnie to zainicjowane poszukiwanie tej dziury, którą trzeba zapełnić? Czy to jest po prostu, że zajebiście chciałaś zjeść wegański ramen, a go nigdzie nie było?
Tak, zajebiście chciałam zjeść wegański ramen, a go nigdzie nie było. Ja byłam, teraz już się tak nie klasyfikuję, w sensie cały czas wspieram, ale uważam, że to nie jest jednak ta jedna, jedyna droga, która doprowadzi nas do uratowania świata. Byłam bardzo zaangażowaną religijną weganką przez chyba 7 lat, coś takiego. Później zeszłam w ciążę i trochę mi się to pozmieniało. I jak już otworzyliśmy vegan ramen, to jakby już nie miałam oporów, żeby zjeść coś, w czym jest masło na przykład. Ale wtedy, kiedy pracowaliśmy nad tymi przepisami, kiedy robiliśmy pop-upy, no to było przede wszystkim zrobione dlatego, że Krzysiek fascynował się właśnie różnymi przepisami z YouTube'a, widział jakiś street food, który był absolutnie niedostępny tutaj, no i po który trzeba byłoby jechać setki tysięcy kilometrów, dobra, może nie setki, dziesiątki tysięcy kilometrów. No ale nie daje się, jakby no nie było to w naszym zasięgu, więc próbował sobie to odtworzyć. No, biorąc pod uwagę też mnie...
Czy on też ma jakieś wykształcenie kulinarne, kucharskie? Czy
nie,
po prostu...
on prowadził firmę, robił grę.
Okay.
Ale jest zajebisty w tym. W sensie ma naturalny dar.
Czyli jest naturalnie wykwalifikowany.
Jego mama też gotuje smaczne jedzenie. Miałam możliwość doświadczyć tego teraz na Florydzie, ale to jest takie tradycyjnie polskie jedzenie, wiesz, zupa kartoflana. Nie? Pyszna zupa kartoflana, ale to jest zupa kartoflana. A Krzysiek chyba chciał właśnie jakieś takie inne rzeczy popróbować, więc już jako dzieciak zaczął przynosić do domu produkty i gotować coś, czego chciał spróbować po prostu. Mhm. Próbował odtworzyć przepisy z Chińczyka w Łomży. To jest najbardziej romantyczne. Kocham go, no to jest wspaniały człowiek. I właśnie to, że jak sobie wyobrażam tego Krzyśka, który próbuje odtworzyć te przepisy z Chińczyka, to myślę sobie, że ten gość jest naprawdę otwartym, ciekawym świata typkiem. I to, że otworzyliśmy ramen, to jest w sumie tak naprawdę coś, co zauważyłam w nim, że on jest czymś zajarany i chciałam to trochę podkarmić. No.
Czyli to knajpa, która powstała z miłości.
Tak?
Wspaniałe.
Ja nie wiem, czy ja robię jakieś rzeczy inaczej motywowana w tym momencie. Nie za bardzo potrafię.
A czy jakbyś mogła teraz być w jednym miejscu na świecie i jeść coś, to co by to było i gdzie?
Ojej, nie wiem, nawet w ogóle nie jestem głodna.
Ja bym na przykład zjadła ogórkową mojej mamy i absolutnie jak o tym myślę, to łzy mi tej ogórkowej kapią.
Cinnamon bun w takim centrum handlowym najgorszym na Florydzie. Taki cinnamon,
klejący.
Taki klejący się z takim ciepłym frostingiem. Ale to dlatego, że piję kawę i bardzo by mi pasował teraz po prostu do tej gorzkiej kawy ten taki słodki zawijacz.
A jakieś danie, na które na przykład się super nastawiałaś, a bardzo cię rozczarowało?
Kurde, aż głupio powiedzieć, ale byliśmy u Davida Changa w Momofuku i spodziewałam się, że tam będę miała... To nie było tak, że to było jakieś konkretne danie, ale spodziewałam się, że tam po prostu mój mózg wystrzeli, że tam te smaki będą bardzo intensywne, a nie były. Były bardzo takie... były dobrze zaprojektowane, ale były takie łagodne.
Czyli...
Spodziewałam się, wiesz, zmiksowanych chiliosów, no, okay. Czy cheetosów. Chiliosów też w sumie. Spodziewałam się naprawdę jakichś takich bardzo, bardzo odważnych junk foodowych trochę rzeczy. W sumie nie wiem czemu, no może przez Ugly Delicious, że on...
A co to jest?
Ugly Delicious to jest taka seria na Netflixie, którą on, nie wiem, czy produkuje, czy,
okay.
czy coś, ale jest tam ważny. Jest głównym bohaterem tej serii.
Okej. Okay. A jakbyś... Jakie masz smaki związane ze twoim dzieciństwem, które... Ja mam na przykład takie moje ulubione danie, które mogłabym się otoczyć teraz, tak, to by było, na pewno by mnie postawiło na nogi. To byłby absolutnie niestety niewegański chleb w jajku mojej mamy,
wow.
Które jak byłam chora, to moja mama rano... Tylko jak
French miałam, toasty.
Tak, jak miałam, wiesz, nos zatkany i tym jedną 60. odetkania tego nosa potrafiłam wyczuć, że moja mama smaży na głębokim tłuszczu ten chleb w jajku. I to było najpyszniejsze, bo już od razu sól i pieprz i mama na to kładła plaster sera żółtego, również niestety niewegańskiego. I na to było nalane bardzo dużo keczupu włocławek. I to jest takie moje danie, które chciałabym, żeby moje dzieci w przyszłości jadły na śniadanie również.
Wspaniałe.
Czy masz takie...
Podobne mam bardzo w sumie. Tak. Zasugerowałaś to. Jak byłam w tym trudnym czasie mojego życia zaraz zaraz po urodzeniu Franki, to bardzo dużo jadłam french toastów właśnie. Bardzo podobna rzecz. Chleb moczy się w mleku. Można to zrobić po wegańsku, to nie musi być mleko z cyca. Taki zwykły, kwadratowy, chamski chleb tostowy z żabki na dole. Moczy się w mleku z dwóch stron. Później się robi panierkę. Można zrobić panierkę z jajka, albo można zrobić panierkę z siemienia lnianego. I wrzuca się na patelnię. I this is it. No, miód, albo dżem, albo Nutella, albo coś takiego na słodko. Ja też na słodko to jadłam. Mm. Plus, uwaga, kawa inka. To
kawa
są takie,
inka.
To było coś, co ja jadłam codziennie praktycznie, bo to mi dawało właśnie taki komfort z dzieciństwa i właśnie miałam taką akcję zaraz po, w sensie w ciąży i po urodzeniu dziecka, że wracałam do tych smaków, kupiłam sobie na przykład właśnie cornflakesy, wiesz, jakieś płatki takie z mlekiem, jadłam takie rzeczy. Pojechałam do baru Karpik na frytki. Nie wiem czemu. Chciałam pochać tego baru Karpik, do którego jeździłam jako dzieciak, więc...
Słuchajcie, na hasło bar Karpik będzie dzisiaj zniżka w showroom, także bar Karpik. Gdzie ten bar Karpik w ogóle
był? Na Darzynie. Okay. A w ogóle jak przeczytasz, tam był taki bestseller swego czasu, Masa. Tam pisał o spotkaniach w barze Karpik. Tam się mafia spotykała.
Czy to jest kultowe miejsce już?
No chyba tak, znaczy teraz to już nie, bo tam to był taki drewniak śmierdzący smażoną rybą, a teraz jak tam pojechaliśmy, to okazuje się, że to jest taka nowobogacka willa z takimi...
Z taką
metaloplastyką z rybami.
O Boże.
I jest takie akwarium po środku i się siada dookoła akwarium. Wow. Za to system zamawiania jest cały czas taki sam, że wiesz, numer 121!
A czego nie mają polskie restauracje, co mają restauracje z zagranicy?
Obsługi. W sensie zawsze kulejemy na... Nienawidzę tego słowa w ogóle, obsługa, przepraszam. Nie powinnam tego słowa użyć, jest straszne, ale to no w sensie... Tak, no serwis, to jest polskie słowo. My nie mówimy, ja się staram w ogóle unikać tego słowa i nie mówię, że nie wiem, obsługa wskaże stolik, tylko że wskażemy ci stolik, ale jakby nie mam słowa w zamian.
To prawda.
No ale obsługa, serwis. Jak wchodzi się do restauracji do Stanów Zjednoczonych, to czujesz, w sensie w Stanach Zjednoczonych, wszystko jedno, gdzie byliśmy, nawet gówno restauracja, czujemy się jak mile widziani. W sensie czujemy się jak osoby, na które ktoś czekał. Nie wiem, jaki jest w tym sposób. To jest po prostu chyba kwestia charakteru też tych ludzi, wychowania od małego, tych small talków, kultury tego small talku, tak, której u nas nie ma raczej. U nas się gada o negatywnych rzeczach, jak się z kimś gada. I to nie są takie uskrzydlające rozmowy, jak w Stanach. W Stanach takie small talki są bardzo uskrzydlające i te formułki, które oni powtarzają, nawet jeżeli to są formułki, to są powiedziane z jakimś takim przekonaniem, że ja... Po prostu
że
zawsze
zaczynasz wierzyć, że oni od rana czekali na ciebie.
Tak. Tak samo miałam wiele razy podczas wielu już wizyt w Tel Awiwie, że ja wchodzę do jakiejś restauracji, jeszcze jestem troszeczkę nieśmielona, bo to jest mój pierwszy raz, nie wiem, czy to będzie fajna restauracja, czy nie. Z zewnątrz wygląda spoko, ale już muszę wejść, bo po prostu już muszę wejść, już jestem głodna, chcę się siku, moje dziecko się drze, muszę wejść. I gościu wstaje w drzwiach i mówi, hi guys, siema, w ogóle siadajcie, który chcecie stolik. Jest no po prostu zupełnie inaczej.
A mówi się o tej naszej polskiej gościnności? To gdzie ta gościnność? Są restauracje, w których ja się czuję zaopiekowana. A może to wiesz, może to jest...
Nie mówię, że my się...
Wiesz co, chodzi, też jesteś zdemotywowana, jeżeli nie zarabiasz tyle, ile na w Tel Awiwie.
No tak, ale...
Zarabki masz wysokie.
Zgadzam się, że tak. Zgadzam się, że kwestia tego, jak się traktuje pracownika i tego, jak pracownik czuje się w swoim miejscu pracy, jest kluczowa. Ale... Serdeczność to nie jest coś, za co jesteś w stanie zapłacić. Jeżeli ktoś jest naturalnie serdeczny, to jest naturalnie serdeczny i są takie osoby, które pracują u nas i wiem, że są urodzone do bycia na sali i są wspaniałe. I są osoby, które jeszcze się tego muszą nauczyć, które są sprawne w tym bardzo, ale jakby nie mają takiej naturalnego drygu do ludzi. Po prostu... że nie lubią gadać, albo nie potrafią gadać.
To jest też, to serio trzeba. Na przykład mój narzeczony Amadeusz, on jest kelnerem i on jest kelnerem w ogóle on to kocha. W sensie on, oczywiście bolą go stopy, bolą go plecy, ale ma taki wewnętrzny, ja nie potrafię na przykład, ja byłam 2 dni kelnerką tam na zastępstwo, i po prostu już w połowie dnia byłam cała spocona i trzęsło mi się podbródek i ci ludzie, te baby, tam coś się spóźniało, komuś coś pomyliłam. Ja już byłam absolutnie, jak chciałam iść do kuchni, bo tam nikt nie, wiesz, nie wchodzi i tam ewentualnie jakaś kelnerka zagubiona, coś. Ja wiedziałam, że ja nie jestem osobą, która może na froncie pracować i to się nigdy nie zmieni. Ja się tego nigdy
tak,
nie nauczę.
Tak, no więc są osoby, które mają organicznie jakieś takie, tak, takie umiejętności do ludzi, są osoby, które po prostu tego nie mają i to nie ma co się
pasować. A tobie się gdzie lepiej pracowało?
Na sali.
Tak? Mhm. Niż w kuchni?
Lubię też być w kuchni, ale jak byłam w kuchni, to byłam na barze, więc i tak gadałam z ludźmi.
A, okej.
Okay. A ja teraz jako kelner w mojej własnej restauracji, to jest śmieszne, bo nie wszyscy wiedzą przecież, że ja jestem właścicielką, więc zawsze mam tą taką złotą kartę jokera, którą mogę wyjąć i powiedzieć, jestem właścicielką. Więc mogę sobie pozwolić na trochę więcej. I mogę sobie pozwolić na zachowania, które są trochę ryzykowne. Jeżeli ktoś by miał z staffu je zrobić, to prawdopodobnie by się 3 razy zastanowił. A ja czasami się zachowuję w taki sposób ryzykowny. Czasami Basia mówi, że jestem creepem, a czasami to jest właśnie bardzo spoko odebrane. I no i w razie czego zawsze mogę mówić, że jestem właścicielką, więc co tam.
Nikt nie zwolni. Słuchajcie, to jest dokładnie jak Franka będzie zapytana, kim będzie chciała być w przyszłości, to będzie mówiła, chciałabym być właścicielką. Ha. Ja też bym bardzo chciała być właścicielką, ale nie mam absolutnie skilli do tego. Dlatego bardzo ci zazdroszczę, Maja,
jesteś,
że...
Jesteś właścicielką podcastu.
A, no i właśnie jest zamknięty teraz, nie karmi za bardzo ludzi teraz przez te ostatnie tygodnie, ale jako właścicielka mogłam sobie to zamknąć. No to prawda. No, także pozdrawiamy wszystkie właścicielki i wszystkich właścicieli. I bardzo ci dziękuję, Maja, za rozmowę. I mam nadzieję, że bycie właścicielką będzie ci dawało cały czas tyle samo radości. I kolejnych lokali również właścicielką.
Tak, dziękuję.
Cześć.
Cześć.